Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Arkadiusz Marchewka, poseł na Sejm, pełniący obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Zachodniopomorskiem, a także kandydat do Sejmu w nadchodzących wyborach parlamentarnych z list Koalicji Obywatelskiej jest naszym dzisiejszym gościem. Witam serdecznie.
Kłaniam się, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Za sprawą roszad na listach Koalicji Obywatelskiej zrobiło się głośno. Do niedawna był pan liderem listy, dziś startuje pan z pozycji drugiej. Przełknął pan czarę goryczy?
Myślę, że tutaj nie ma się na co obrażać, tylko trzeba robić po prostu swoje. Taka była decyzja Zarządu Krajowego Partii. Ja tę decyzję akceptuję i szanuję. Uważam, że polityka jest grą zespołową i powinniśmy myśleć o tym, jak wygrać te wybory. Musimy myśleć o jak najlepszym wyniku całej Koalicji Obywatelskiej, a nie tylko o zaspokajaniu aspiracji jednego czy drugiego kandydata, więc bez względu na to, czy będzie to miejsce pierwsze czy drugie, podwinąłem rękawy, ciężko pracuję i będę robił wszystko, aby zyskać zaufanie wyborców.
Zmiany dotknęły także obecną poseł Zofię Ławrynowicz, która ostatecznie zrezygnowała z kandydowania do Sejmu. Zaskoczyła pana ta decyzja?
Tak, oczywiście zaskoczyła mnie, dlatego że no, to była konsekwencja i wynik pewnych zmian, które zaszły do tego, że Sławomir Nitras wrócił na listę szczecińską i z racji tego powrotu inne osoby też musiały zmienić swoje miejsca. Więc szukaliśmy różnych wariantów. Pani poseł Ławrynowicz miała zaproponowane inne miejsce, trochę dalsze niż pierwotnie zakładaliśmy. Nie przyjęła tej propozycji, ja bardzo żałuję. No, ale to była jej osobista decyzja. Ja mogę jej podziękować i dziękuję za dotychczasową współpracę, za jej zaangażowanie i życzę powodzenia w podejmowaniu nowych wyzwań. Myślę, że poza polityką.
Dlaczego Platforma Obywatelska nie zdecydowała się na wystawienie kandydata do Senatu z okręgu koszalińskiego?
Podjęliśmy decyzję o tym, żeby wystawić kandydatów w trzech okręgach, czyli w okręgu szczecińsko-polickim, tym regionalnym, obejmującym m.in. Stargard, Świnoujście, Goleniów, Gryfino i w okręgu kołobrzeskim. Natomiast w związku z tym, co się dzieje też na scenie politycznej, w tym, w jaki sposób kwestie dotyczące praworządności są przez obecną władzę traktowane, podjęliśmy decyzję, że senator Piotr Ziętarski, czyli prawnik, bardzo dobrze znający się na tych sprawach, będzie zdecydowanym wzmocnieniem dla nas w Sejmie i stąd decyzja o przesunięciu jego na listę sejmową. I taki był główny powód.
Nieoficjalnie z kolei mówi się i ten temat podnosi również opozycja i między innymi poseł Michał Jach, że pan poseł Stanisław Gawłowski jest nadal bardzo ważną postacią w Platformie Obywatelskiej i liczył na miejsce na liście. Teraz Platforma, żeby nie stwarzać mu konkurencji, nie stawia nikogo jako kandydata do Senatu. Tak komentuje poseł Michał Jach. Przypomnijmy z Prawa i Sprawiedliwości decyzję o niewystawieniu kandydata. Zgodzi się pan z tymi słowami?
Stanisław Gawłowski podjął decyzję o założeniu własnego komitetu. Zbierał podpisy, założył swój komitet. W tym kraju każdy ma prawo to zrobić, bez względu na to, czy pan Michał Jach będzie myślał to, czy coś innego. To jest suwerenna i osobista decyzja Stanisława Gawłowskiego. Będzie miał swój komitet. Inne partie, też opozycyjne, nie wystawiały również tam kandydata, więc to jest osobista decyzja posła Gawłowskiego. Tutaj żadnego oficjalnego poparcia oczywiście nie ma. To będzie też możliwość takiego sprawdzenia się dla posła Gawłowskiego w sytuacji, która jest dla niego trudna. I będziemy po tych wyborach wiedzieć, w jaki sposób wyborcy na to spoglądają. Więc myślę, że powinniśmy spokojnie czekać na zakończenie wyborów, czyli do 13 października, a dzień później się dowiemy, kto został senatorem.
I jak ocenia pan swoją rolę jako przewodniczącego i siłę jako przewodniczącego Platformy Obywatelskiej tutaj w regionie, ponieważ przypomnijmy, przejął pan schedę po wspomnianym pośle Gawłowskim.
Tak, pełnię te obowiązki. Myślę, że do tej pory zrobiliśmy ciężką pracę, bo naszym zadaniem było przede wszystkim wygranie wyborów, przez które przechodziliśmy. Wybory samorządowe, czyli te pierwsze, w których ja miałem zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącego, wygraliśmy i to lepszym wynikiem nawet niż spodziewaliśmy się. Wybory do Parlamentu Europejskiego też w naszym regionie poszły nam bardzo dobrze. Spektakularny wynik Bartka Rółkowicza mówi sam za siebie. Teraz przed nami najważniejsze wyzwanie, czyli wybory parlamentarne. Wszyscy jesteśmy bardzo zmobilizowani, zwarci, gotowi, jesteśmy jedną silną drużyną i zrobimy wszystko, żeby te wybory tutaj u nas w regionie wygrać, choć zdaję sobie z tego sprawę, że w całym kraju może być trochę trudniej, ale liczę na to, że dołożymy naszą cegiełkę, dużą cegiełkę do tego, żeby Koalicja Obywatelska zdobyła bardzo dobry wynik.
Czyli wierzy pan w to, że Platforma, a tym samym Koalicja Obywatelska utrzyma ster władzy w województwie?
Tak, myślę, że ktoś, kto chce brać udział w wyborach i startować, musi z przekonaniem, że musi te wybory wygrać, bo jeżeli ktoś na początku się poddaje, to lepiej, żeby w ogóle nie startował. My jesteśmy przekonani, że nasza praca, która przez ostatnie lata była realizowana tutaj właśnie na Pomorzu Zachodnim, przynosi pozytywne efekty dla mieszkańców, więc czekamy na 13 października, oczywiście patrząc na to z pokorą, bo tutaj nie ma co być przekonanym o tym, że się wygra, bo musimy do tego podchodzić z dużym dystansem i po prostu wiedzieć, że dobra praca ma się bronić, a nie coś, co zostanie z góry założone albo nam dane. Nikt nam niczego nie da, zwycięstwo samo do nas nie przyjdzie, musimy wykonać ciężką pracę i dlatego to robimy, jesteśmy w całym regionie, spędzamy bardzo aktywnie czas ostatnimi tygodniami na rozmowach z mieszkańcami, na bezpośrednich spotkaniach. Liczę, że to przyniesie wymierne efekty.
Nabywamy gotowy projekt dla obydwu armatorów, tak jak to zrobili konkurencyjni armatorzy. Niestety projektowanie trwałoby jeszcze rok, a nasze sztywne umowy zawarte z portami zobowiązują nas do wprowadzenia jednostki w 2021 roku. Powiedział ostatnio minister Marek Gróbarczyk, a pan domaga się jego dymisji, nazywając działania rządu zagraniami propagandowymi.
Bo to jest propaganda, dlatego że obiecywanie wielkich promów miało miejsce 2 lata temu, była wielka uroczystość, pukanie młotkiem w kawałek blachy. W tym roku ten prom miał z Pochylni zjechać do wody i być w przyszłym roku oddany dla armatora. Tam się nie dzieje nic, ja tam byłem. Nie wierzę w te zagrania propagandowe, dlatego że pan minister już tyle razy powiedział rzeczy, które nie sprawdziły się i które okazały się nieprawdziwe, że nie mam żadnych powodów, aby po raz kolejny mu wierzyć. Teraz przyjechał po 2 latach, odwiedził stocznię i powiedział, że jednak kupi od kogoś projekt tego promu. Tylko ja uważam, że do tej pory to nie zostało zrobione, bo jak gdyby tak było, to pan minister odpowiedziałby na moją interpelację i wskazał wprost, ile ten projekt będzie kosztował i przede wszystkim od kogo go kupi. Bo sam zakup projektu to nie jest coś, co kosztuje kilka tysięcy złotych, ale kilka milionów, a żeby kupić taki projekt, to podejrzewam, że trzeba mieć też zagwarantowane finansowanie na budowę takiego promu, a to jest kilkaset kolejnych milionów złotych, może nawet blisko miliarda złotych, więc nikt odpowiedzialny takiej decyzji w ciemno nie podejmie. Więc wolałbym, żeby pan minister wyszedł teraz i opinii publicznej powiedział wprost i pokazał ten projekt, bo ja uważam, że niepotwierdzanie zakupu tego promu, czyli będzie kolejną decyzją, będzie kolejnym stwierdzeniem pokazującym, że to jest tylko i wyłącznie propagandowa zagrywka. Nie wierzę już w nic ministrowi Gróbarczykowi.
Czy to nie jest tak, że to rządowe potknięcie, mam tutaj na myśli prom dla PZB, może być dobrym zagraniem przedwyborczym, który Koalicja Obywatelska, tym samym pan w tym momencie wykorzystuje?
To nie jest kwestia wyborcza, to jest kwestia odpowiedzialnego zarządzania majątkiem publicznym. I o tych sprawach mówimy już od ponad roku, bo kiedy była pierwsza rocznica położenia tak zwanej stępki, już o tym dawno mówiliśmy i pytaliśmy, gdzie jest projekt, gdzie jest zagwarantowane finansowanie, kto to zrobi, jakimi siłami. I do dzisiaj odpowiedzi na te pytania nie ma. Więc nie mamy żadnych powodów, żeby w to wierzyć. Wręcz odwrotnie. Uważam, że właśnie kampania wyborcza sprawia, że to minister wykorzystuje tę sytuację do kolejnych zagrań propagandowych, mówiąc, kupuję teraz projekt, będziemy coś budować, będziemy robić wielkie promy i projekt Batory ruszy. Nie ma projektu Batory, jest projekt Sory Batory. Nic tam się po prostu nie dzieje.
Kilka dni temu prezydent Piotr Krzystek zaproponował wszystkim kandydatom startującym w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu poparcie deklaracji szczecińskiej na lata 2019-2023. Podpisał pan tę deklarację?
Podpisałem z pełną odpowiedzialnością i przyjemnością, dlatego że o sprawach Szczecina i całego Pomorza Zachodniego przez 4 lata ja osobiście i moi koledzy parlamentarzyści też nie zapominaliśmy, bo ja się stąd wywodzę. Ja tutaj byłem radnym, ja te problemy znam jak własną kieszeń i moim obowiązkiem po prostu jest dbanie o te sprawy, więc uważam, że te sprawy, o których napisał prezydent Krzystek, to są sprawy, o które już zabiegaliśmy też, bo my nie musimy niczego udowadniać. My musimy powiedzieć, że tak, to są dla nas sprawy ważne. Jeśli chodzi o kwestie dofinansowania stadionu, pracowaliśmy nad tym w czasie posiedzenia Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Jeśli chodzi o sprawy budowy zachodniego obejścia Szczecina i przeprawy między Policami a miejscowością Święta, też oczywiście składaliśmy takie poprawki do budżetu w ciągu tych 4 lat. Kwestia dotycząca oddania nabrzeży we władanie miasta i przekazanie ich ze spółki Skarbu Państwa właśnie Szczecinowi, też to były działania, które podejmowaliśmy. Kwestie oświaty, o tym cały czas rozmawiamy. My o tych tematach nie zapominamy i uważam, że tę deklarację powinni podpisać wszyscy. Wszyscy kandydaci.
A myśli pan, że podpiszą kandydaci choćby partii opozycyjnych?
Myślę, że politycy PiS tego nie podpiszą, dlatego że przez ostatnie lata, tak mogę powiedzieć, wszystkie te sprawy, o których powiedziałem, lekceważyli. Nie przychodzili na posiedzenia Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. To jest zespół, gdzie ponad podziałami politycznymi chcemy zabiegać o sprawy ważne dla naszego regionu. Nie przychodzili na to. Poprawki, które składaliśmy do budżetu państwa właśnie w tych sprawach, też były przez nich odrzucane. Wciskali czerwony guzik, kiedy były decyzje podejmowane, więc myślę, że dzisiaj nie zrobią tego, bo będą musieli zobowiązać się do tego, że będą to wspierać, a do tej pory mam wrażenie, że nie robili tego tak, jakby wszyscy chcieli. Więc liczę na to, że większość jednak kandydatów zreflektuje się, że powinniśmy bez względu na barwy polityczne wziąć w tym udział i podpisać. Ja swój podpis na tym złożyłem i liczę na to, że inni też to zrobią.
I nie obawia się pan tego, że nie uda się zrealizować tych deklaracji?
Każda deklaracja jest wyzwaniem. My musimy sobie zakładać cele, mówić, co jest dla Szczecina ważne. Jeżeli będziemy do tego podchodzić z dystansem, że zastanawiać się, a to może poczekajmy, może się tego nie da zrobić, to tego się nigdy nie da zrobić, bo jeżeli będziemy zdeterminowani, będziemy wiedzieli, czego chcemy i po co jesteśmy w parlamencie, a wiemy, że jesteśmy po to, żeby reprezentować dobrze całe województwo zachodniopomorskie, to wtedy będzie nam łatwiej. Tylko musimy mieć poczucie, że działamy w wielu sprawach wspólnie, bez względu na to, czy na co dzień jesteśmy w jednej partii, czy w drugiej, ale są sprawy, o które powinniśmy wspólnie zabiegać, bo zachodniopomorskie, nasze miasta to jest nasze wspólne dobro i naszą rolą i obowiązkiem jest dbanie o te tematy.
Jarosław Kaczyński zapowiada budowę państwa dobrobytu, a co zapowiada Koalicja Obywatelska?
Koalicja Obywatelska zapowiada budowanie państwa rozsądku przede wszystkim i lepszego jutra, bo te obietnice, o których mówił Jarosław Kaczyński, nie wiem, czy on sobie zdaje z tego sprawę, jakie to może mieć konsekwencje, bo z jednej strony słyszymy zapowiedzi o zrównoważonym budżecie, czyli że wydajemy tyle, ile wpływa do budżetu państwa.
Podobno to jest pierwszy budżet po transformacji, który udało się zbilansować.
Tak, ale tak się mówi, tylko że dlaczego nie ma tam wielu wydatków? Prezes Kaczyński mówił o 13, a nawet 14 emeryturze, a to już jest wydatek rzędu kilkunastu miliardów złotych, więc jeśli tego nie ma w budżecie, to jaki to będzie budżet zrównoważony? Dopiero teraz, po wyborach, kiedy kampania wyborcza się skończy, dopiero zobaczymy, jak duży deficyt będziemy mieli, ile pieniędzy nam po prostu zabraknie na realizację tych wszystkich obietnic. O tym się pięknie słucha, że będzie płaca minimalna podwyniesiona do 3000, później 4. O tym można pięknie mówić, tylko jakie będą tego konsekwencje? Ja rozmawiałem ostatnio z człowiekiem, który prowadzi piekarnię, zatrudnia kilka osób, wszystkich na wypłacie minimalnej i wcale dużo z tego chleba, który wypieka, nie zarabia, bo marżę ma niską. I teraz tak, jeśli będzie musiał swoim pracownikom wypłacić dużo wyższą wypłatę, to albo ceny tego chleba, który produkuje, będą musiały drastycznie wzrosnąć, albo będzie musiał część tych ludzi zwolnić. I taka będzie konsekwencja tego. Tylko o tym Kaczyński nie mówi, bo myśli, że w kampanii wyborczej można powiedzieć wszystko. My mamy inne propozycje. My mamy propozycję obniżenia podatków za pracę. My chcemy, aby ktoś, kto zarabia dzisiaj pensję minimalną, mniej więcej 2250 zł, dzięki naszym propozycjom, które zakładają obniżenie podatku PIT i jednocześnie specjalne wsparcie dla osób najmniej zarabiających, taka osoba zyska na rękę do pensji co miesiąc 612 zł. bez podwyższania kosztów dla pracodawców. I to jest moim zdaniem realne rozwiązanie, które będzie temu służyć. Albo kwestie dotyczące obniżenia podatków dla młodych, o których mówi Jarosław Kaczyński. No, to jest dla młodych tych 20 do 25 roku życia zysk mniej więcej 100, kilkunastu czy prawie 200 zł miesięcznie. Tylko że ci, którzy są młodzi, zarabiają zazwyczaj najmniej, najminimalniej, bo zaczynają swoją pracę, nie mają doświadczenia. Dzięki naszemu rozwiązaniu mogliby zarabiać 600 więcej, a nie 200. Więc my pokazujemy, jakie są alternatywy. Uważam, że nasze propozycje są dużo bardziej skuteczne i dużo bardziej efektywne i jednocześnie nie pogrążające tak wydatków publicznych.
I tym akcentem musimy już zakończyć naszą rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był Arkadiusz Marchewka, poseł na Sejm z list Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę, miłego dnia.